Dzień dobry, tu Diabeł
i Dredu, a wy słuchacie RPGatki, czyli najbardziej suchego podcastu RPG w Polsce.
Tak jest, proszę państwa, wróciliśmy po tygodniowej przerwie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o złotej zasadzie Row i Rye, ale będziemy używali prawnie polskiego słownictwa, więc będzie Raw i Rai, bo...
bo jak będę prawnie taka, że... po polsku.
Jak będę tak razem mówił row i rye, to większość z was nie rozumie, co mi chodzi. Dredu, ścisz się, kurwa, miała słuchawka u siebie, bo...
Ach, dobrze, już cię ściszę, wiesz? Jakby dobrze. Okej, okay, zobacz, czy teraz cię słychać.
No dobrze, więc ja słucham, wszystko słyszę dobrze. Więc...
No i fantastycznie, super, dobra. Już się przebiję.
W takim wypadku, Dredu, powiedz nam, jako że przebijałeś mnie, wszystkim innym, powiedz nam, gdzie można znaleźć RPGatkę.
RPGatkę można znaleźć w każdym szanującym się lokalu z krewetkami w Polsce, pod warunkiem, że mają dostęp do YouTube'a, Spotify, Apple Podcast, Anchor FM i innych dziwnych podcastowych portali i puszczają to na bieżąco na salę z klientami. Jeżeli tego nie robią, to musicie ich upomnieć i powiedzieć, że powinni zacząć. Tak samo, jeżeli chodzicie do jakichś klubów i pubów planszówkowych, to powiedzcie im, że w piątki o 20 jesteśmy live i mogą to puszczać normalnie w klubie, nie potrzebują płacić nikomu tantiemów za to.
Ale jakby chcieli, i to mogą.
No tak, ale fajnie byłoby tak posłuchać sobie RPGatki w barze przy piwku, nie? W piątkowy wieczór, kurde, jakby, no kurde, impreza robi się sama. Przecież to jest piękne.
Tak, dokładnie.
Jeżeli,
tak.
Jeżeli jesteście jakimś klubem albo sklepem planszówkowym i chcecie zapytać się nas, czy możecie puszczać nasze live'y albo nagrania w klubach, to jasne, możecie. Nie musicie się pytać. Ale dajcie znać, że puszczacie, to was zareklamujemy.
Tak. Wydaje mi się, że polskie kluby nie są zapuszczają paru nerdów z zagranicy opowiadających o RPG-szkach, ale kto wie, może w przyszłości puszczanie was publicznie to zbrodnia przeciwko ludzkości. Bardzo lubimy tego typu zbrodnie.
Tak, absolutnie. Zbrodnia przeciwko ludzkości, jak najbardziej. Proszę dwie.
Tak, drodzy widzowie, to był przykład tego, że nadajemy na żywo, czytamy czat, nie będziemy odpowiadać na wszystkie pytania z niego, nie będziemy komentować każdego wpisu z niego, ale będziemy się starać i pamiętajcie, ten podcast jest od nas, dla was i z wami. Ale w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Dredu.
Czym jest złota zasada Ro i Rai?
Jak wpływa trzymanie się tych pojęć na naszą rozgrywkę?
Czy w ogóle są one nam potrzebne jako pojęcia?
No i oczywiście mamy suchara.
Mamy?
Nie wiem. Miałeś mieć.
Zobaczymy, może się wymyśli.
Tak. Dobrze.
Zanim przejdziemy do głównych tematów, no to szybkie tematy i zaczniemy sobie standardowo ostatnio, przynajmniej ostatniej niż nie ostatniej. Highlight ostatniego okresu. Fajny system akcji sesja. Diabeł, zaczynaj. Co ciekawego się działo w tym tygodniu? W ciągu dwóch tygodni.
W ciągu dwóch tygodni ostatnich działo się wiele bardzo ciekawych rzeczy. Świat się zmienił, wojna dalej trwa. Generalnie jeśli chodzi o moje RPG-szkowe wojaże w ciągu ostatnich dwóch tygodni, to zdecydowanie highlightem tego okresu będzie powrót tajemnic Żarnowca, kampanii na tropie Cthulhu, którą prowadziłem w zeszłym roku. 9 gier Jackowi z mojego lochu, Włodiemu z Niezwykłych Przygód i doktorowi Spiderowi. I generalnie rzecz biorąc, powróciliśmy z drugim sezonem, który jest kontynuacją historii. Spoiler alert, poprzedni bohaterowie nie przeżyli poprzedniej historii.
Najgorzej, albo najlepiej.
I teraz właśnie nowi bohaterowie zajmują się zagadką, co tam się dokładnie odpierdoliło. Zresztą, że my też sobie nie powiedzieliśmy dokładnie, jak zginęli, jak to wyglądało, więc mamy tutaj absolutną, pełną dowolność w myśleniu tego dalej. Mamy piękną, możemy zrobić kolejną klamrę w tej historii. Mam nadzieję, że będzie to działało i będzie fajnie. Więc to jest mój highlight minionego okresu, ale w takim przypadku co się nie dojadło.
Wiesz co, w tym tygodniu to mieliśmy fuck up za fuck upem i to jest niesamowite. Generalnie jest jakaś klątwa, ciąży jakaś klątwa. We wtorek niestety musieliśmy przerwać z powodu osobistych klątwę strada, ze Cthulhu, Exitium Insignia. Ale zagraliśmy pół sesji, więc jest spoko. Półtorej godziny gdzieś tam wpadło, więc spotkaliśmy się, zagraliśmy, wróciliśmy do Lwowa i było fajnie. Jakby to było takie fajne, ojejku. Szczególnie, że mieliśmy sytuację, w której graliśmy na Pyrkonie. Niestety zapis nie był taki, jakbyśmy chcieli, żeby był, więc nie wrzucamy tego do internetu i przyjmujemy to. Zresztą zobaczcie sobie, co się stało na sesji, to się dowiecie, jako co to przyjmujemy, bo to też jest fajna rzecz z tego wyszła. Potem wczoraj generalnie Baldurowi się zmaścił komputer i nie chciał współpracować, więc zrobiliśmy sobie sesję Q&A po pół roku przerwy. I to też było ciekawe, bo zagraliśmy sobie w zeszłym tygodniu, zagraliśmy sobie pierwszą sesję Strada po przerwie. Było fajnie, zrobiliśmy mały recap, przypomnieliśmy sobie co i jak, generalnie pochodziliśmy tam w lokacji i było fajnie. No ale wczoraj zrobiliśmy taki większy recap, Q&A od widzów i jakieś tam przypomnienia, dyskusje o dedeczkach i też wyszło spoko. Też jakby z tego będzie fajny materiał, zostawimy to na pewno na YouTube'a, więc jakby polecam sobie rzucić na to okiem, bo to też całkiem fajna rozmowa i o systemie i o kampanii wyszła, więc też jestem z tego zadowolony. No i kolejna rzecz, dwa tygodnie z rzędu, bo tym ostatnio jak byliśmy na RPGace Live, to mówiłem, że będziemy modować sobie Volsunga na Year Zero Engine. No mieliśmy już dwie sesje za sobą z delikatnymi poprawkami i powiem wam, że to działa fajnie. Tak, czy działa tak, jakbyśmy chcieli. Niekoniecznie jest to coś, co pewnie podeszło ludziom, no bo każdy ma swoje ten, ale jakby nam działa i jesteśmy szczęśliwi, że wpadliśmy ten pomysł, więc jutro, nie jutro, w poniedziałek powtórka z tego tematu. I to jest sesja, która się nie wypierdala. Niezależnie od jak dawno gramy, to się nie wypierdala, więc fajnie, nie?
Ją grać przy stole, tak?
Nie, to jest online, tylko my nie streamujemy tego ani nic takiego, bo czasem nie mamy kamer, czasem gdzieś tam jest jakieś, nie wiem, tło na zasadzie rodziny czy coś takiego, więc absolutnie się nie chcemy stresować streamowaniem, więc jakby siedzimy po prostu na Discordzie i jakby piwnie czekujemy sobie online.
Rozumiem. No cóż, szkoda trochę. Tak naprawdę zobaczyłbym to pod kątem spojrzenia technicznego na to, jak wygląda Volsung na Year Zero Engine.
Wiesz co, ja myślę, że się kiedyś pokuszę o zagranie tego tak publicznie, żeby zobaczyć, jak ludzie na to zareagują, bo...
Zwłaszcza Garnek?
No tak, natomiast jakby ciekawa myśl po tym, jak żeśmy sportowali jedno na drugie, to jest tak cholernie proste, żeby to zrobić. To jest niesamowite, bo te systemy są tak podobne w wielu aspektach, że to naprawdę jest zerowe myślenie niemalże, żeby to zrobić, nie? Także no, mam taki ten. Polecam.
Alright, to tyle na temat, jeśli chodzi o highlightów. Słuchajcie, drodzy widzowie, mamy dla was bardzo smutną wiadomość.
Za tydzień RPGatki nie będzie. Wróciliśmy po tygodniu przerwy, żeby zrobić tydzień przerwy.
Tak jest, dokładnie. Natomiast jest to spowodowane bardzo, bardzo wyjątkową sytuacją. Otóż, tak, drodzy smutną widzowie, słuchajcie, złóżcie kondolencje Dredowi, ponieważ Dredu bierze ślub za tydzień i tak miejmy jest nadzieję, że żona pozwoli mu za dwa tygodnie wziąć udział w RPGatce.
Ale może być różnie. Może być różnie, nie?
Zdecydowanie, no, bardzo różnie.
Z żoną jest dogadane, że generalnie te sesje, które są i te podcasty, które są, to dalej będą, więc jakby tutaj nie ma się co bać. Niestety muszę w zamian zmywać i odkurzać, więc ale. No. Ale tak, wpisujcie miasta, nie? Wpisujcie miasta jak najbardziej. Dzisiaj się śmiałem, to tak w ramach, nie wiem, przygryzki i przystawki do suchara, dzisiaj się śmiałem w pracy, przecież jak jest ten kult, Jezus Maria, kult, co utracone? Godność.
Boskość.
Nie godność utracona. Boskość utracona, godność utracona. Prawie jak godność. No to się śmiałem, że jest kult, godność, kurwa godność, boskość utracona i powinien być jeszcze ślub, wolność utracona. Także to taki przedsuchar.
Alright. Fair enough. Dobrze, no to tak, to jest ta szybka informacja, że za tydzień RPGatki nie będzie. Bywa, ale myślę, że potem już wrócimy do nagrywania ciągłego. Nie wiem, czy zwrócić uwagę, dzisiejszy odcinek jest 97 i zbliżamy się do setnego odcinku, więc na pewno setny odcinek będzie w jakiś sposób, będziemy starali się zrobić, żeby był w jakiś sposób wyjątkowy. Natomiast musicie dać nam trochę czasu, żebyśmy się zastanowili tak naprawdę, co dokładnie chcemy na tym setnym odcinku odrobić. Natomiast jeśli macie pomysły, co byście chcieli zobaczyć, to komentarze są oczywiście wasze, czy teraz na czacie, czy ewentualnie na YouTubie później.
Ewentualnie na Discordzie o Diabła czy coś, nie?
Tak, też dokładnie.
Jakby. No, bo my już jakieś tam pomysły mamy, kmidzimy, myślimy, próbujemy sobie coś tam ciekawego zmontować i zrobić, żebyście mieli jakiś fajny setny odcinek, ale jak to już niejednokrotnie się okazało, że im nas więcej, tym łatwiej się wymyśla rzeczy, a wy macie dużo, dużo fajniejsze pomysły częściej niż my, więc jakby absolutnie czujcie się nieskrępowani.
Tak jest.
Dawajcie znać.
Dokładnie tak. Alright. I na sam koniec szybkich tematów przed daniem głównym, zauważono nawet przeze mnie. Otóż Earthdown zrobił drugi wynik wspieraczkowy w historii polskich wspieraczek. Zebrali ponad 300 tysięcy złotych. To jest bardzo ładną sumą. Teraz drugie topory. Nie spierdolcie tego.
Tak jest, bo
generalnie... Bo przed wami bardzo długa droga do wydania tego podręcznika i to wcale nie jest tak, że macie pieniądze, to się nic nie wypierdoli. Nawet powiedział, że macie pieniądze, to jest większa szansa, że coś się wypierdoli, bo jakbyście nie mieli pieniędzy, to byłby koniec tematu.
Ja, jakby się nie ufundowało się, dziękujemy, dobranoc. Niestety ufundowało się, albo stety się ufundowało, no i teraz czeka was w chuj roboty. Też, jakby też o tym gadałem właśnie z Aurają i z Jankosiem na dwóch wywiadach i oni sobie zdają sprawę z tego, że tu się robota zaczyna teraz tak naprawdę, a nie skończyła, więc liczę, że podołają, ale no zobaczymy, nie? Jakby, jak już będą wydrukowane te podręczniki, to wtedy będziemy się cieszyć.
Pytanie jest, czy przypadkiem nie zmaścili czegoś gdzieś w nagrodach po drodze, bo to jest zupełnie inna sprawa, tak? Czy czegoś źle nie policzyli, bo tak jak mówił Darken na naszym odcinku, jedną z największych pułapek w zbiórek to jest właśnie złe policzenie kosztów. Jeśli okaże się w którymś miejscu, że oni faktycznie coś źle policzyli, oj, przykro mi bardzo.
Ano.
Tak, okej, okay, dobra.
No ale no to się okaże, nie?
Dokładnie tak. Alright, no cóż, przychodzi ten moment, proszę państwa, kiedy dochodzimy do suchara i ten jest moment, w którym Dredu mówi, że nie ma suchara, tak?
Nie ma suchara.
Demet, Dredu, miałeś jedną robotę. You had one job.
No, niestety. Wiesz co, a najlepsze jest to, że miałem suchara. Kurwa, no, miałem suchara w tym tygodniu. I tak sobie myślałem, że to jest fajny suchar. I wiesz co, i zapomniałem. Tragedia. Drodzy widzowie, macie suchara jakiegoś pod ręką? To może rzucimy waszego.
Ja myślę, że dzisiaj droga widownia dzisiaj nam nie powie żadnych dodatkowych sucharów, więc przykro mi bardzo, Dredu. Miałeś jedną robotę, nie przypomniałeś sobie, miałeś tyle. To ma być suchar tematyczny. To może być suchar.
Ale jak nie mamy już suchara żadnego tematycznego, to może być już dowolny, no bo co?
Oj, Dredu, naprawdę. Jak mogłeś mi to zrobić, no?
Ej, mogło być gorzej. Mogła mi się kamerka wywalić, nie?
No tak.
No, ale widzisz, kamerka jest, wszystko działa. To jakby to jest szczególnie istotna ta kamerka, szczególnie dla tych, którzy słuchają nas na Spotify'u, nie? Jakby. Jest zupełnie inny dźwięk wtedy.
Fair enough. Natomiast dobrze, to ja mogę ci zapodać sucharem.
Dawaj, zapodawaj sucharem.
Jak nazywa się osoba promująca dramy?
Nie wiem, ale to mnie zaboli.
Ambasador.
O Boże, nie.
Ukradzione z fanpage'a, a czy może z Twittera jednego niepowtarzalnego Arasza, więc jak masz kiedyś problem z znalezieniem suchara, to idź do Arasza. Taka jest prawda.
Brzmiało jak Arasz, no. Boże święty. Najlepsze jest to, że to nawet takie trochę nasze fandomowe, nie?
No. Tak.
Właśnie, fandom RPG-owy pełen jest ambasadorów.
Oj tak. Ej, właśnie, to może ty mi powiesz, bo ja widziałem, że był tam jakiś, był jakiś wspomniany o jakimś seksistowskim memie podczas ostatniej wojny memowej. Czy ty to widziałeś?
Memowa. Nie widziałem. Nie wiem co. Okay. Nie widziałem, o co chodziło. Wiem, że wrzucił Cohen film na YouTube'a, gdzie przerobił przeróbkę. W sensie jest taki film na YouTubie, gdzie Jack Black odgrywa scenę u Elronda i przypiął sobie pierścień jedyny jako piercing na prąciu.
No.
Generalnie rzecz biorąc, ponoć to było przerobione, ale nie widziałem. Więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy było seksistowskie, czy nie było seksistowskie. Dużo ludzi mówi, że było, więc...
Pewnie było. Dokładnie tak, pewnie było. No cóż. Ja jestem ciekaw, bo widziałem, że sporo osób się oburzyło. A nawet ja też bym chciał się oburzyć, ale nawet nie wiem o co.
Wiesz co, no, też bym chciał się oburzyć, nie wiem o co. Nie wiem. Wiem, że było dużo fajnych memów i dużo fajnych rzeczy, ta wojna mowa się udała. Natomiast jeżeli chodzi o fajne filmiki, to Naturalne 20 wrzuciło bardzo fajny film, bo wrzuciło scenę z Pulp Fiction, jak jadą samochodem z tym ziomkiem z tyłu. I generalnie podłożyli tylko polskie napisy, które nie są polskimi napisami, także to było fajne. Bohaterka niezależna wrzuciła bardzo fajny wywiad z Ryanem Reynoldsem. Polecam serdecznie, świetny. Kilka srogich memów wpadło, więc to była dobra wojna, czekam na kolejną.
Okej, jakiś dziwny humor Patron nam wrzuca. Nie wiem, czy to jest na głos. A teraz powiem ci, że ja w ogóle się śmieję.
Przeczytałem.
Okej. Tak. No, jak chcesz, to możesz go przejść na głos. Nie jest mnie taki strasznie zły.
To nie jest, ale to nie jest suchar, wiesz? To jest dowcip po prostu.
Tak, to jest okay. Dowcip.
Dobrze, no, w takim razie.
You got one job, wysłał... Redu, więc...
Dobrze, okej, okay, dobrze. Dobrze. Patrol wysłał, to przeczytałem, będą dzisiaj, zamiast tego, żeby nie było suchara tematycznego, był półtematyczny od Arasza ukradziony, to jeszcze Patrol TV organizowane, uwaga, organizowane są przejażdżki łodzią po jeziorze Genezaret. Bilet kosztuje $500. To strasznie dużo, dziwi się zbulwersowany turysta. Owszem, ale to przecież po tym jeziorze Jezus chodził piechotą. No nie dziwię się, przy takich cenach... Piękne.
Tutaj ludzie dziwią się, że chciałbym się oburzyć, ale nie mam o coś, że to polska mentalność. Nie, polska mentalność to jest oburzę się dla zasady, dla oburzenia się. Wydaje mi się, że jak chcę wiedzieć, o co mam się oburzyć, tak? O Boże, to lepiej w głowie brzmiało.
Zawsze to lepiej brzmi w głowie.
Tak, więc generalnie wydaje mi się, że typową polską mentalnością jest oburzenie się o nic, nie mając powodu do oburzenia się. Natomiast oburzenie się po tym, jak się faktycznie zobaczyło materiał, o który chcesz się oburzyć, to jest bardziej zachodnie.
Typową mentalnością polską jest moim zdaniem narzekanie.
Tak.
Jakby, tak, to jest bardziej niż oburzanie się. Narzekanie, kurwa, ale deszcz pada, nie? Następnego dnia, ja pierdolę, słońce świeci.
Tak, dnia,
ależ wieje.
Tak, to jest idealnie polska mentalność. Jak właśnie, pamiętam, to jest, zajdziemy trochę na to pekatki, ale w sumie trudno, whatever. Natomiast przypomina mi się, jak moja żona opowiadała mi o swojej pierwszej wizycie w Kanadzie, jak przyjechała tutaj 11 lat temu na studia. I właśnie... generalnie rozmawiała sobie z jakimś Kanadyjczykiem o Polakach, nie? I powiedziała moja żona, że no, Polacy to głównie znani są z tego, że narzekają, nie? I właśnie w tym momencie do autobusu wsiedli jakichś dwóch Polaków, którzy z sobą rozmawiali, nie? I ten facet, który był z moją żoną, znaczy facet, koleś, który był z moją żoną, nie facet, nie był to jej facet w sensie, zapytał ją, hej, a o czym oni rozmawiają? Moja żona się przysłuchała, i narzekali.
No, ale to jest normalne, nie?
Narzekali na to, jak im jest źle w Kanadzie, jak tutaj jest drogo, jak im tutaj się źle żyje, ale na przykład nie wrócą do Polski, nie? Bo tam jest jeszcze
gorzej. No, tam jest jeszcze gorzej. To jest to,
nie?
Ja tak. Kto kiedykolwiek był za granicą, ten zna ten stan. Tak. Kiedy idziesz ulicą albo wchodzisz do Primarka, nie? O, to proszę bardzo. Sytuacja z zeszłego tygodnia. Primark. Przypadkiem, żeśmy wleźli zobaczyć, jak wyglądają ceny najtańszych skarpetek i gaci, czy coś takiego. Wchodzisz i słyszysz Polaków, nie? Alina, kurwa, to jakie drogie, nie? A Primark to najtańszy sklep w ogóle z ciuchami, jakikolwiek w ogóle w UK jest. I tam są ceny takie, że rzeczywiście, nie wiem, tonę skarpetek kupisz za funta, 5 zł, nie? No i stoi taki przy tej tonie skarpetek, mówi, 5 zł? Za taką tonę, to ja bym z Chin ściągnął taniej, nie? No, i narzeka. Ma wszystko.
Okej, dobra. Skoro już jesteśmy Polakami i ponarzekaliśmy sobie na rzeczy, możemy wrócić do RPGatki. Tak jest, okej, okay, proszę Państwa, wracamy do RPGatki, wracamy do naszego tematu dnia po 20 minutach. Nie jest źle, mogło być gorzej. Były odcinki, w których się bardziej rozgadaliśmy, żeśmy na bok. Natomiast myślę, że zanim pogadamy o dzisiejszym odcinku, o temacie dzisiejszego odcinka, to musimy przede wszystkim wyłożyć wam jakiekolwiek proste definicje tych trzech określeń, które pojawiły się w temacie odcinka, czyli złotej zasady, row i raj. Albo Raf i Rai.
Raf i Rai, po polsku mówmy.
Tak, Raf i Rai, dokładnie tak. Mówmy po polsku, bo tak. Będą mogli później narzekać na to, że mówimy po polsku, a nie po angielsku, mamy chujowe akcenty i tak dalej. O, moim tak. narzekaniem było, jak pamiętam, kiedyś narzekałem na to, że widziałem jakiś promo materiał robiony przez ciebie i paru innych RPGowców z Polski z Markiem Reichagenem. I narzekałem, tak. że ci ludzie mają, część z tych ludzi ma bardzo kiepski akcent, a potem stwierdziłem, kurwa, stary, sam nie masz lepszego.
Ale tak jest, nie? Narzeka się, bo się narzeka. To jest sport narodowy po prostu.
Tak,
ale w ogóle najlepsze. Jak tłumaczymy, w sensie już powiedzieliśmy, że raw po angielsku, raw po polsku, ale co znaczy raw?
No surowy.
Tak. Więc generalnie raw i raj to jest różnica między podręcznikiem surowym i ugotowanym.
Okej. Okay. Nie wiem. Okej, okay. Ta zasada wydaje mi się, że każdy chyba zna, tak? Złota zasada może się różnić wedle podręczników różnego rodzaju. Natomiast generalnie złota zasada to jest ten moment, kiedy mamy sobie podręcznik, czytamy go sobie, a nagle dostajemy w ryj ramką. Nie podoba ci się ta zasada? Nie lubisz liczyć? To wyrwij i spal te kartki, w których są te zasady i graj bez nich.
No.
Autentyk, to jest z podręcznika Neuroshimy, tak tam jest napisane, żebyś wyrwał kartki, jak ci się nie podobają zasady z podręcznika. Graj bez tych zasad.
Jestem ciekaw, czy ktoś do tego doprowadził. Jeżeli wyrywaliście kiedyś kartki z Neuroshimy, to dajcie zdjęcia.
Tak, ale generalnie to zasada polega na tym, że większość naszych RPGów mówi wprost, że jak ci się zasada nie podoba, to po prostu ją zmień. Tak. I to jest złota zasada w większości przypadków. Ona czasami się zmienia, bo czasami złota zasada może brzmieć zupełnie inaczej. Na przykład najważniejsza jest dobra zasada. Znaczy dobra zabawa, tak?
Tak jest.
Dobra zasada.
Dobra zasada.
A o jakim pH?
Tak. Natomiast jakby jeśli chodzi o złotą zasadę, tak wprost dygresji, bo czytałem ostatnio Cyborga i w Cyborgu ta zasada pięknie brzmi, bo w Cyborgu jest taka strona, na której jest jedna jedyna zasada, czy właściwie taka jedna informacja mówi, że wszystkie zasady w tym podręczniku możecie swobodnie łamać, niszczyć i zmieniać wedle własnego widzimisię, poza jedną. Nie? I tam jest napisana pod spodem zasada, nie? Że postacie w żaden sposób nie mogą się kochać, lubić albo służyć korporacjom. Piękne. Nie wiem, takie bardzo klimatyczne, mi się podoba.
Fajne, ale z drugiej strony czasami chciałbym zagrać coś, historię innego typu. Więc no.
No spoko, jasne.
Wiesz, w Cyberpunku Red i 2020 masz możliwość grania korpami, nie?
No jasne, tak. Znaczy tutaj teoretycznie też jakby w Cyborgu jest tam napisane, że pewnie wiesz, że 90% misji, które robisz, jest robione z ramienia korporacji, ale chuj, kiedyś im wbijesz nóż w plecy.
Tak, ale mówię o graniu korpami, tak? Masz profesję korpa, w sensie o to chodzi.
No ja, no tutaj, znaczy to jest dużo mniej, to jest dużo dziwniejszy system, także
Fair enough. Natomiast, dobra, wracając do złotych zasad, że ta zasada generalnie jest różnie. W większości przypadków to jest po prostu pozwolenie na zmianę zasad dla czytelnika, podręcznika. To oczywiście jest trochę bez sensu z mojego punktu widzenia, bo nie potrzebuję żadnego autora, żeby mi powiedział, o, możesz sobie tu zmienić te zasady, bo czemu nie? I tak bym to zrobił, jakby mi się, kurwa, nie podobało. Koniec kropka, nie? Ej, dzięki, kurwa, twórco, naprawdę, po co mi to było? Okej. Okay. Ale to akurat bardzo dobra zasada, a Cyberpunk 2077, gierka wideo, jest idealnym odejściem od założeń Cyberpunka, tak, żeby zostawić tylko estetykę, jeśli chodzi o szurasty. Założeń mechanicznych, czy założeń jakich masz na myśli, panie szurasty? Szurasty też mówi, ale diable, na niektórych potrzeba tak napisać, że mogą coś zmienić. Wydaje mi się, możesz się mylić, szurzasty, bo jeśli chodzi o... Czy naprawdę uważamy ludzi za debili, którzy nie zmieniają sobie czegoś, bo im coś się nie podoba? Wydaje mi się, że nie. Generalnie większość ludzi najpierw spróbuje zagrać sobie w grę tak, jak napisali, spróbuje, a potem i tak coś pozmienia, bo będzie im wygodniej. Nie potrzebują tutaj żadnej zgody, bo po co im ta zgoda komukolwiek? Nie potrzebujesz żadnej informacji od twórcy, żeby to zrobić, bo po prostu to robią.
Mhm. Jak był rok 90, pamiętam urodzenie o złotą zasadę na konwentach. W sensie, że jest, czy że jej nie ma?
Że pewnie jest. Jak najbardziej pewnie, że jest.
Hmm.
Both. Aha, czyli generalnie standardowo.
Standard. Fandom, taki piękny.
Mm. Tak, więc generalnie złota zasada, no, czy jest kontrowersyjna, czy nie jest kontrowersyjna, faktem jest to, że jest z nami w podręcznikach. Ja osobiście uważam, że nie potrzebuję żadnego pozwolenia autora gry, żeby móc coś zrobić i zmienić w grze. Natomiast są ludzie, którzy oczywiście tego potrzebują. Czy ty, Dredu, teraz, czy twoja żona teraz w tym momencie kroi kotlety albo coś?
Nie, pies sąsiada zaczął szczekać. Najlepiej jest to, że nie wiedziałem do tej pory, że on ma psa, nie?
Alright.
Okay.
Delikatnie
próbuję
cię łapię.
Poziomy. Zaraz próbuję przestawić poziomy i zobaczymy, czy to zadziała. Dalej słychać. No ale dobra. Bo ja popracuję, ale zaraz może coś wymyślę.
Szurasty jest... pisze, teraz mamy trochę innej czasy, ale nie widzę naprawdę problemu, żeby wywalić taką małą ramkę. Komuś nowemu może się przydać. Z drugiej strony można tam wrzucić coś innego, ciekawszego, a tak naprawdę w większości przypadków złota zasada jest zaszłością. Zaszłością, która tak naprawdę zachęca człowieka, który nie grał jeszcze w tą grę, żeby jednak coś tam zmieniał. Ja bym poszedł tutaj trochę inną stronę z złotą zasadą w moim podręczniku. Bo ja oczywiście, jeśli chcesz coś zmienić, to jasne, nie ma sprawy, ale spróbuj najpierw zagrać tą grę z zasadami tak, jak zostało napisane. Czyli właśnie teraz płynnie przechodząc do zasady stylu na surowo.
Tak, ale właśnie o tym kiedyś odcinek też mieliśmy, żeby grać najpierw tak, dobrze zagrać tak, jak jest napisane w zasadach, a potem dopiero myśleć, czy to ma sens zmodować, nie? Ale granie na surowo.
Patrol tutaj napisał, że niektórzy nie wpadną na to, że można łamać zasady. To w takim wypadku są to strasznie nudni ludzie, ale wydaje mi się, że większość z nas, zwłaszcza z Polski, wpadnie na to,
są,
że
nie,
zasady
można łamać. Są prawnicy, którzy nie będą chcieli, a inaczej wpadną, że można i będą robić wszystko, żeby tego nie robić. Także no. No ale tak, zasady na surowo. Co to są zasady na surowo?
Zasady na surowo? Znaczy, zasady na surowo to jest właśnie to jest ten moment, którym trochę wydaje mi się, że to jest przeciwstawienie się takie trochę złotej zasadzie, ponieważ ro bądź raw to dokładnie tak jak brzmi surowo, to są zasady tak, jak zostały napisane. To dokładnie się rozwija to rule as written. I chodzi o to, żeby zagrać tą grę, korzystając z tych zasad, które są faktycznie w podręczniku, żeby trzymać się ich jak najbardziej się da. I oczywiście tutaj jest problem, bo nie każda gra jest na tyle dobrze napisana, żeby dało się to zrobić.
True.
Niektóre gry są napisane w taki sposób, że po prostu jest to niemożliwe. Niektóre są napisane tak źle, jak na przykład Neuroshima, że w niektórych miejscach są sobą sprzeczne.
To jest dość częste, nie? Szczególnie, szczególnie, że mówimy o takich grach, które mają dużą ilość różnych mechaniczek, mechanizmów i tyci zębatek, nie? Które w momencie się okazuje, że są ze sobą tak pospinane, że się nie obracają.
Tak, i tak naprawdę właśnie w tym momencie, kiedy mamy przypadek gry, która jest napisana tak źle, że nie da się zagrać jej zgodnie z zasadami, które zostały napisane w podręczniku, wtedy mamy właśnie tą grę, której mamy raj, czyli rule as intended. Tak zasady tak, jak twórca miał to w zamyśle. I tu oczywiście pojawia się problem, bo skąd mamy wiedzieć dokładnie, jakie intencje miał twórca gry? Bo tak. Nawet język polski, lekcja języka polskiego nas nie przygotowały na to, żeby interpretować, co miał na myśli autor Neuroshimy, pisząc zasady.
Jakby właśnie, nie? Ale język polski to jest taki idealne narzędzie, które pokazuje nam, jak bardzo możemy nie mieć pojęcia, co autor miał na myśli.
Mm.
Wspaniałe.
True. Pierdyliar tak. Zasad opcjonalnych i tej patrzymy na ryzyczki. Bartku, wierz mi, są gry, które mają więcej zasad opcjonalnych niż ryzyczki. I lepiej sobie radzą z wieloma rzeczami. Ale zasady opcjonalne w większości przypadków to zasady naprawdę opcjonalne. I tutaj mam na myśli oczywiście dodatkowe opcje rozwoju postaci i tak dalej. To są bardzo... Wiadomo, są gorsze zasady opcjonalne są dwa rodzaje zasad opcjonalnych, tak? Rozwijanie tego, co już mamy, czyli dodawanie nowych opcji, mechanik i tak dalej, albo podmiana mechanik.
Hmm.
I podmiana mechanik to jest chujowa zasada opcjonalna. Czyli na przykład nie podoba ci się inicjatywa w Warhammerze 4 edycji, tak jak napisaliśmy, nie ma sprawy, mam wy się daj inną propozycję. Albo nie podoba ci się sposób, jak wymyśliliśmy przewagi, proszę, tutaj jest kolejna opcja. I tak dalej, i tak dalej. I to jest chujnia, bo w tym momencie twórca sam nie wie, którą opcję chciałby wykorzystać przy swoim RPG-ku i która opcja jest tak naprawdę tą opcją, która powinna być tą prawilną opcją. Bo obydwie znalazły się w podręczniku i teoretycznie obydwie są tak samo valid. I w tym przypadku nie da się grać właśnie takiej gry rule as written, bo masz różne opcje, różne zasady i one będąc opcjonalne powodują, że nie jesteś w stanie skorzystać z jednej i z drugiej, nie? Nie no, co działają, działają chylik po ty w piątej edycji jest chujowa. Nie wiem, wiecie, o co chodzi.
O jakiej zmianie mówimy, bo ja też nie wiem, o co chodzi. Tak myślę teraz i nie wiem, o jakiej... Czy, co?
Nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Znajdziesz tę chwilę do szczura. Szczur, odnosząc się do tej ramki złotej zasady, napisał... Jasne, choć dla mnie imo najlepiej spożytkować to miejsce na pisanie, o czym jest gra... Ale to twórca musi mi sam wiedzieć, bo nie policzę RPG-ów, w których twórcy piszą o tym, czym jest gra, a potem okazuje się, że nie dowodzi tego mechaniką w żaden sposób. No i tutaj oczywiście jest problem... Problem jest taki, że... Chwileczkę. Czy mechanika musi dowozić to, co, o czym jest gra? Bo to jest pytanie trochę inaczej skonstruowane musi być. Bo nie każda gra potrzebuje mechaniki, która będzie w jakiś sposób wspierała daną grę jakoś bardziej. Right?
Right, czekaj, bo dobra, okej, już widzę, o co chomikowi chodzi.
Tak, nie usłyszał nas dokładnie, myślałem, że mówimy o home rulach, a mówimy o opcjonalnych zasadach. Opcjonalna zasada to oficjalna zasada, a nie o ten.
Tak. Jezus Maria, ale dawno nie mieliśmy chyba tak rozbójnego czatu, sorry, ja nie wiem,
tak, nie wiem, trochę nie nadrabiam. Szczurasty mówi, że jeśli gramy row, to tak musi dowozić. Czy ja wiem, przykładowo dla mnie Numenera, tak? Numenera jest grą teoretycznie według podręcznika o eksploracji dawnych cywilizacji, światów i tak dalej. I jej mechanika jest przede wszystkim nastawiona na bycie heroicznym dedekoidem. Ale... nie daje ci na przykład sporo opcji do eksploracji i tak dalej. Tylko pytanie, czy potrzebujesz takiej specjalnej mechaniki do eksploracji? Czy potrzebujesz tak naprawdę mechaniki do tego, żeby, nie wiem, żeby załatwiać jednym rzutem wejście do lochu i wyjście z lochu? Nie. Nie potrzebujesz tego mechaniki. Masz mechanikę, którą masz zbudowaną wokół walki, która jest jakimś tam korem tego systemu. Natomiast mamy mechanikę, jeśli chodzi o mechanikę tego, o czym gra mówi, to jest tak naprawdę bardziej w lore. Da się eksplorować, da, ale nie masz tego mechaniki.
Znaczy tutaj jakby takim odbiciem piłeczki z drugiej strony macie Mutanta i ReZero, który też jest od eksploracji tego, co było, prawda, żeby dojść do tego, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No i tam mechaniki eksploracji zony są zrobione i są bardzo fajne, nie? Tylko pytanie, czy one zadziałałyby w Numenerze? Mayhaps? No. Czy są potrzebne? No. Nie? Jakby po prostu nie tak, są potrzebne, jest, nie widzę. Wiesz, w Mutancie działają bardzo fajnie i one bardzo, bardzo ładnie spinają mechanikę wszystkiego innego dookoła. Propsuje strasznie, jakby to jest naprawdę fajna gra zrobiona. No z drugiej strony Numenera też się gra fajnie i wiesz co, i to jest tak, że ona jest opisywana jako gra o odkrywaniu rzeczy.
Bo jakby... tutaj jest bardziej zahaczka lorowa, to jest tak, bo tak naprawdę to nie idziesz sobie szukać tych rzeczy gdzieś tam po prostu nie wiadomo gdzie, w sensie po prostu tam gdzieś sobie leżą, tylko po prostu musisz pójść eksplorować jakiś loch. Więc tak, to jest eksploracja, ale nie masz tego mechaniki per se, tylko masz to usadzone tylko i wyłącznie w lore. Bo nie wszystko, co o czym jest gra, musi być w mechanice gry. Część z tych rzeczy może być jak najbardziej kompletnie w lore i w założeniu, kim grasz, jaki jest swój bohater, jakie są ich motywacje, o tym, jak ci to mówi, o tym gra.
Okej, okay. Ale szczerze sobie dopisał, że mechanika z Numenera też ma mechaniki dotyczące cyferów i tak dalej. I fakt, tam są mechaniki, które generują i tworzą historię W sensie poprzednich. Także no coś tam jest, nie? Mm. I to się fajnie sprawdza, to prawda. Ja nie powiedziałem, że Numenera mi się źle grało, czy cokolwiek też, nie? Jakby nie było. Bo dla mnie Numenera bardzo dowiozła. Natomiast tutaj też padło hasło 13, że tutaj podejrzewam, że to prawdopodobnie, że odnośnie tego, że jeżeli gramy RO, to powinna gra dowozić. Tutaj jest kontekst, że masz mechanikę, która mówi, że jesteś doświadczonym twardzielem, a umiesz jak noob i nie masz historii. Taka inna polska gra. Podejrzewam, że chodzi o Monastry.
Znaczy, nie wypowiadaj nazwy Monastry na tym kanale. Mówmy jedna gawenda the game.
No.
Tak, ale to było... Okej. To był problem oczywiście, to był polegał na tym, że ci twórcy tej gry nie do końca mieli pomysł na to, jak pokazać to, że grać doświadczonym bohaterem, tak? Synagoga, obrzezanie. Boże, ja sobie proszę jeszcze raz nie pić takich rzeczy. Anyways, tak, nie było pomysłu. I tutaj, owszem, tutaj mechanika i zarówno mechanika, jak i lore nie dowoziły. Ale tutaj lore zakładał, że jesteś doświadczony, który nie był powiązany z mechaniką. Natomiast nie zawsze ten lore jest tak bardzo bezpośrednio się przekłada na twoją postać, tak? Nie jest tak w każdej grze, że ci mówi od zera do bohatera, ale tylko... Bo na przykład, nie wiem, D&D nie mówi ci, że będziesz grał w grę od zera do bohatera, tak? D&D no, tak. Po prostu zakłada, że to wiesz.
No tak, nie? No, z drugiej strony też... No nie, no dobra, okej. Okay. Jeżeli chcesz grać według zasad, no to grasz od poziomu pierwszego. No ale no.
Więc generalnie rzecz biorąc, zgodnie z zasadami... w ogóle nie wiem, skąd tej doszliśmy. Gdzie w tym momencie jesteśmy w etapie...
Jesteśmy gdzieś między Ro a Raj.
I złotą zasadą.
Tak, gdzieś jakby w tym trójkącie bermudzkim zasad gdzieś się zgubiliśmy powoli. Mm.
Więc tak, oczywiście pytanie jest, czy w takim wypadku, jeśli gra jest źle napisana, to czy złota zasada rozwiązuje wszystkie jej problemy? No bo bardzo często spotykamy się teraz ze sytuacją, że ktoś powiedział, że ta gra jest chujowa, ma chujową mechanikę. I w sumie wszyscy się z tym zgadzają, tak? I zostajemy przy tej Neuroshimie. Wszyscy zgadzają się praktycznie na temat tego, że Neuroshima ma chujową mechanikę. Nie da się prawie w ogóle grać w tą grę zgodnie z zasadami, tak jak zostało napisane. Nie da się grać w nią raw. Mamy natomiast złotą zasadę, która mówi, że można zasady wyjebać i wprowadzić własne. Teraz pytanie jest, czy to rozwiązuje wszystko? Cokolwiek rozwiązuje. Tak naprawdę ta złota zasada w tej grze jest potrzebna.
No kurde. No oczywiście, że rozwiązuje to wszystko. Bo generalnie rzecz biorąc, jeżeli masz jakąś sytuację, w której mówisz, nie, bo my tak nie gramy, a gracz ci mówi, ale to jest w podręczniku, a ty mówisz, że nie ma w podręczniku, bo ty wyrwałeś kartkę. I co? Bo problemu nie ma. Jakby, no jeżeli grasz według rules as written, a wyrwałeś kartkę, na której one były written, no to już nie są written. Sorry.
Nie zgadzam się, absolutnie się nie zgadzam. Ja wiem, że to żarty były oczywiście z swojej strony.
Ja.
Teraz generalnie rzecz biorąc, to jest problem, nie? Bo w teorii podręcznik ma złotą zasadę, który mówi ci, że możesz zasady zmieniać, a z drugiej strony tak naprawdę chcesz grać tak samo napisane mechaniki. Tej. Teraz w tym momencie grając w Neuroshimę, wyjebując zasady, to dalej grasz rule as written, czy nie? I czy w ogóle to ma sens próbować grać rule as written w takie gry?
Nie.
Tak. To pogadaliśmy.
No. Tak.
Dredd dzisiaj jest bardzo rozkrażony. Ja jestem mu tutaj flowem. A no, trudno bywa.
Ja też miewam flow, tylko ja mam takie spajki tego flow.
Spike flow.
No.
Już czasy piszę, ale z drugiej strony D&D 5 zdaje się, że zasady grają mobkami z bohaterami. To jest spoko opcja. Działa, prowadziłem taką sesję. Nie jest idealne, ale krótkie kampanie działają spoko. Jest to dobry przykład, że podmiana zasady jest okej. Okay. Dalej mamy heroiczne didy, tylko trochę inne. Wyższa śmiertelność niż się na każdym levelu. Okej? Okay? Pytanie, to są oficjalne zasady, czy to są zasady jakieś home rule'owe, czy to jest coś jeszcze innego, nie? Bo właśnie, jeśli chodzi o home rule, tak.
Tak, to są oficjalne zasady.
Tak, ale wiesz, o co chodzi. Zadałem trzy pytania i...
Tak, ale dobrze piszesz, że tak, to jest Tasza. Tak, poprawki tam są w tasie.
Znaczy, ja wiecie, ja przynajmniej cały czas szczerze, że DDeki piąta edycja mnie kompletnie ominęły. Tak, czwarta, trzecia, druga, pierwsza i każda inna edycja DDeków.
Więc... No słuchaj, każdy ma takie swoje gry, które go omijają, nie?
Może One D&D mnie nie ominie.
Może. Zobaczymy w ogóle, co z tego wyjdzie. Bo na razie dużo obiecują i ładnie wygląda, ale...
Słuchaj, wyjdzie z tego bardzo korporacyjny produkt, który będzie gotowy oczywiście, do sprzedaży w jak największej wielomilionowej egzemplarzach i tyle, nie?
Oczywiście. Wyjdzie w akompanamencie chórów anielskich i wielu youtuberów, którzy będą streamować te gry. Więc... Tak, hieny się śmieją. Ubane.
Tak jest. Nie no, jasne, wiadomo, ale wracając do naszego odcinka, bo dzisiaj chyba nie możemy się skupić kompletnie na tym temacie, który mówisz,
jak się rozumiesz? Zdarza nam się dryfować, to dzisiaj to jest tak, że jeden z nas prowadzi motorówkę, a drugi się buja z tyłu na nartach wodnych, nie? I to jakoś tam krąży po tym jeziorze. No, ale wracając.
Tak, wracając. Nie wiem już do czego tak naprawdę, bo nie wiem, w którym momencie zaczęliśmy, skończyliśmy i tak dalej.
Rules as intended?
W ogóle mieliśmy przedstawić definicję i chyba nawet nie kończyliśmy ich przedstawiać tak naprawdę. To jest w ogóle zabawne. A jesteśmy w 40 minut odcinku.
40 minut, spoko.
Tak, dokładnie. Ale czasem tak bywa, że zaczynamy rozmawiać o jakichś rzeczach i po prostu nam wpływa coś innego. Więc podsumowując na szybko i na krótko, złota zasada to ta zasada, która ci mówi, że możesz wyjebać zasady i zmieniać tak jak chcesz, zwykle. Bo zasady mogą brzmieć inaczej. Rule as written to zgranie zgodnie z sami tak, jak zostało napisane w podręczniku. I rule as intended to ten moment, kiedy zasady są napisane tak chujowo, że nie jesteś w stanie wykoncypować, o co chodziło dokładnie kropka w kropkę, więc starasz się skorzystać z umiejętności interpretacji wierszy z języka polskiego i próbujesz tą zadeklarować tak, jak wydaje ci się, że miał intencję autor. I tutaj oczywiście rule as intended jest zawsze najbardziej personal, w sensie najbardziej osobiste, bo każdy może grać trochę inaczej, każdy ma trochę inaczej w RPG i każdy może trochę inaczej interpretować intencje autorów gry. Czyli przykładowo, gramy w Neuroshimę, będę do niej wracał, bo to jest idealna, piękna gra, która po prostu może tak... Gramy sobie w Neuroshimę, w której mówimy, że na przykład, że chcemy zagrać sobie oczywiście w Chromie, tak? Więc Chrom z założenia oczywiście jest tutaj sytuacją, że mamy trochę więcej power levelu, że chcemy trochę bardziej napierdalać. No i oczywiście zasady napisane są w taki sposób, że zasadniczo jest podane parę przykładowych modyfikacji, które możesz sobie zrobić, ale nie ma jakoś specjalnie tamtego rozwiniętego. Więc docelowo, standardowo, wymyślasz sobie, okej, czyli twórcy chcą, żeby to było bardziej epickie. Proponuję, żebym wyjebał choroby, proponuję, żebym wyjebał to i to. To ja bym zrobił jeszcze jedną rzecz, na przykład generalnie dał bohaterom dodatkowy sprzęt na start, żeby oni byli bardziej epicy na start, tak? I to jest już taka modyfikacja, która ma spory wpływ na grę. Później na przykład, no i w sumie możemy zrobić tak, że kule można wytwarzać bardzo łatwo i zrobić to w jakiś sposób. I tutaj wszyscy widzowie, którzy wpadają, absolutnie niezwiązany temat z RPG-ką. Dziękujemy bardzo, dziękujemy.
Idealnie.
Tak, dokładnie tak.
No ale wracając do Neuroshimy i rozwijania Chroma.
Tak, i tak naprawdę no, w Neuroshimę nie da się grać rule as written. To jest przykład gry idealnie tego typu. Nie da się grać rule as written, ponieważ w momencie, w którym przejdziesz sobie całą mechanikę, dochodzisz do rozdziału kolory.
Tak. One ci
są
mówią...
cztery kolory. Każdy wprowadza swoje modyfikacje. I uwaga, uwaga, proszę Państwa, żaden z kolorów nie jest domyślny. Mhm. Więc z jednej strony masz opisaną jakąś podstawową mechanikę i mógłbyś grać z nią bez kolorów, ale w tym momencie ignorujesz kolory. A kolory, każdy z tych kolorów ma przypisane modyfikacje, które mają zmieniać tą mechanikę i proponuje ci, żebyś tam dalej sam zmieniał rzeczy. Warhammer pierwsza edycja jest idealnym, jak się nie grało ani Row, ani Rai u nas. Tak. To prawda, aczkolwiek to jest kwestia wynikająca z tego, że dużo ludzi, wydaje mi się, która grała w tego Warhammera, była młodymi szczylami, zaproszeniem dla wszystkich, ale większość z nas wtedy była młodymi szczylami i myśmy nawet nie czytali do końca tego podręcznika. W dużej mierze sporo osób nauczyło się grać w Warhammera pierwszą edycję, nie czytając podręcznik, tylko od innego mistrza gry. Od innego mistrza gry, który nauczył się od poprzedniego mistrza gry, poprzedni mistrz gry też już miał jakieś swoje home rule. I tak oto powstawał mój Hammer w Polsce, bo ta wiedza tajemna z podręcznika była przekazywana przede wszystkim przez sesję, a nie przez podręcznik. No i tak było, nie? Tak jest moje oczywiście, moja percepcja tego. Większości osób do Rai brakowało kontekstu, który był oczywisty dla Anglików.
No może coś z tym być, wiesz?
I K3 plus 3 nerdów w całej Polsce, w tym Sedzi.
No tak, to jest ten jeden z plus 3. Ale coś tu może być. Natomiast takich gier, jakby wiesz, takich gier, które są jeszcze niegrywalne, zarówno RAW i RAI, to jest jeszcze Fatal, nie?
Fatal nie jest w ogóle grywalną grą, zacznijmy od tego. To jest bardziej żart niż gra faktyczna, więc zostawmy to wszystkich z boku. Natomiast generalnie w większości przypadków gra jesteś w stanie zagrać ją RAI, jeśli nie jesteś w stanie zagrać nią RAW. No, zły cień, kruki urojenia.
Jezus Maria. No, ale właśnie no takich gier, właśnie to jest coś ciekawe, nie? Że Rules as Intended często pokazują bardzo jak różnie podchodzimy do tematu właśnie na przykładzie tej pierdycji, nie? Że każdy grał Rules as Intended teoretycznie, tylko każdy miał inne Intended, nie?
Tak, bo Rules as Intended teoretycznie chodzi o to, żeby była intencja autora, ale tak naprawdę w większości przypadków grając Rule as Intended gramy jako intencja moja, co bym chciał osiągnąć tak. I co bym chciał zrobić.
Tak jest, to jest to, nie? Że za każdym razem, kiedy jest to Rule as Intended, wchodzi taki bardzo personalny odbiór tego podręcznika, nie? Bo jedni tak, taki personalny punch, nie? Jedni wchodzą w podręcznik i mówią sobie, o, to jest gra o mordowaniu goblinów na wesoło. I pierdycja wygląda zupełnie inaczej wtedy. A inni mówią ci, o, jesienna gawęda. I wtedy już statystyki nie mają żadnego znaczenia.
Tak, to prawda.
Nie?
I w sumie to jest to, że Rule as Intended... znaczy, wiadomo, że można jasno stwierdzić na przykład, że grając w jesienną gawędę na Warhammera nie grasz Rule as Intended, tylko grasz Rule as Trzewik Intended, tak? To jest w tym momencie obrzydnie jasne.
Rati.
Rati, dokładnie. O Boże, tak. To jest nowy sposób grania. Rati. Rule as Trzewik Intended.
O Jezus Maria.
okay. Tak. No częścią była spaczona gawenda, część grała Decoida, co było bliższe Intended. Nie da się nawet powiedzieć, jakie było żaj, bo przecież perdycja zmieniała się drastycznie. Tak, perdycja powstawała na bardzo długiej przestrzeni lat i jej kontekst, jej jak ona wyglądała, się zmieniało bardzo. Nawet widać po tych sesjach i kampaniach, które wyszły do pierwszej edycji, tak, które miały bardzo duży przekrój i bardzo się różniły od siebie i wychodzące początkowo kampanie były zupełnie inne od tego, co wychodziło na końcu perdycji.
Znaczy w ogóle do tej pory tak to wygląda. Ja ostatnio jakoś na początku tego roku przeglądałem, znalazłem w internecie, szukałem w ogóle darmowych, może nieoficjalnych, ale darmowych przygód, które ludzie napisali, udostępnili, albo które są udostępnione przez twórców oficjalnych do Warhammera. Jezus Maria. Zgubiłem
twórców oficjalnych do Warhammera.
Szukałem oficjalnych, darmowych przygód do Warhammera, nie, bo takie są i u nas, i za granicą, nieważne. Trafiłem na jakąś piękną rozpiskę, ktoś zrobił arkusz w Excelu, zarówno tych darmowych, jak i niedarmowych, generalnie wszystkich wydanych przygód, kampanii i wszystkiego, i co się z czym łączy, i to jest cudownie zrobione, naprawdę, pięknie to jest połączone. Oczywiście gdzieś to potem zgubiłem, ale było. No i prześlizgnąłem się przez to wszystko i jakby tam w tej przeczytałem przez ten parę miesięcy, kiedy byłem tym zafascynowany tą listą, całkiem sporo, bo tak, może nie połowę, ale tak jedną trzecią tych wszystkich przygód, które tam były, bo były bardzo krótkie i bardzo zwięzłe. No i oczywiście mijałem tabelki, ale nieważne. No i one były cudownie różne. Jakby było widać, i to niezależnie od tego, czy były do pierwszej, do drugiej, czwartej edycji, nie ma znaczenia, która to był Warhammer, bo trafiły być dwie skrajnie różne przygody do pierwszej, do czwartej edycji i tak dalej. Potrafiły być przygody do pierwszej edycji przerobione na czwartą, które były zupełnie inaczej, wyglądały po przerobieniu. I to jest niesamowite, nie? I to robili różni ludzie i to bardzo pięknie pokazywało, jak właśnie w różny sposób widzimy tą samą grę po prostu, nie? Mając te same zasady, ten sam świat, jak zupełnie inne rzeczy potrafimy z tego wyciągnąć. Piękne.
Tak. piękne, a zarazem czasami chujowe, bo niestety, jeśli dochodzi później do dyskusji w internecie i mówi się na przykład właśnie Neuroshima ma chujową mechanikę i gwarantuję ci, że jak rzucisz taki temat na jakiejkolwiek grupie o Neuroshimie albo RPGach, pojawi się przynajmniej jedna osoba, która powie ci, że a, gówno tam, wiesz, bo można wyjebać sobie zasady i będzie okej. I to jest problem w całej dyskusji tak naprawdę, że to po prostu w całej dyskusji jest problem taki, że nie można porozmawiać normalnie o jakichś rzeczy i nie można powytykać, spróbować znaleźć jakieś rozwiązań na temat mechaniki. Doktor Spider would disagree. Doktor Spider podobno by się zgodził, że Neuroshima ma chujową mechanikę. Doktor Spider kocham Neuroshimę jak większość ludzi za świat. Teraz można wejść po prostu na grupę Neuroshimy po polsku. Po polsku, bo nie po angielsku. To się wyszła po angielsku chyba Neuroshima, ale to już mniejsza z tym. Anyways, gdzie ja szedłem z tym wszystkim, Boże jasny?
Że jak powiesz, że Neuroshima jest fujka, to przynajmniej jedna osoba się obrazi.
Obrazi i będzie wrzucała tekst właśnie, że można zmienić zasady i tym podobnych. Tematyka, czy doktor Spider kocha Neuroshimę mimo jej wad, a może za jej wady?
Będziemy musieli zrobić kolejny odcinek na ten temat, bo tu widzę, że się ostro rozpędza ten czat.
Tak, dokładnie tak. Ale nie ma go dzisiaj z nami, więc on nam nie odpowie na to. Przykro mi bardzo, proszę Państwa. Nie będziemy wiedzieli przyszłość informacyjna, przyszłość tego, kim i za co kocha doktor Spider Neuroshimę. Tego nie wie nikt, nie dowie się nikt.
Tak jest. Idąc dalej. O. Jakieś fanfary. Idąc dalej. Bo gdzieś tutaj skaczemy po tych pytaniach, dryfujemy, zahaczając o nie troszkę. Nawet jakiś tam scenariusz jest, nie? Tego odcinka. Jakiś.
Tak.
Czy w ogóle potrzebujemy definiować jakiekolwiek rules as intended?
Znaczy, wydaje mi się, że to jest potrzebne do dyskusji. Do dyskusji o grze i do dyskusji ewentualnie o tym, czy dodanie takiej zasady i innej zasady jest potrzebne, czy w ogóle robimy to dobrze, czy nie. I właśnie o tyle fajne, że konfrontując swój pomysł z innymi fanami, znaczy pokazując swój pomysł innym fanom, tak, konfrontując go z ich zdaniem, dochodzimy bardziej do tego, co fani uważają w szerszym konspekcie, co było intencją autora. Oczywiście najprościej by było zapytać autora, ale autorzy zwykle mają wyjebane i nie piszą takich rzeczy, albo się na przykład nie przyznają do tego, że mieli cokolwiek wspólnego z mechaniką danej gry.
Autorzy? Why?
Bo to było dawno temu, wiesz, i whatever. Anyways, dla dyskusji samej w sobie jest to fajnie. Ja jestem człowiekiem, który lubi dyskutować o RPGach. Bardzo. To naprawdę mi się podoba. I jak na przykład bym rozmawiał o Neuroshimie z kimś, because why not, i przedstawiał mu na przykład mechaniki, które bym ja zmienił, moglibyśmy podyskutować tak naprawdę, co jest korem, co jest źródłem Neuroshimy. Nieszczęść to jest jedno, dwa, że co jest źródłem i jaka byłaby ewentualnie intencja według nas, twórców gry, że jaki był zamysł, nie? Tylko Neuroshima oczywiście jest ten problem, bo tak jak mówię, nie mamy tutaj w tym momencie możliwości zagrania rule as written przez kolory, które modyfikują całą grę i są sprzeczne, więc możemy zagrać tylko i wyłącznie rule as intended i intended w momencie definiujemy na podstawie tego, jak odbieram dany kolor. Zamysł. Fałd, ale bez licencji. Trochę tak.
Tak.
Trochę prawda. I, no ale right, tutaj jest kwestia, jak masz kilku autorów. I to jest owszem. Z tego co wiem, każdy autor odpowiadał za coś. Tylko że oczywiście w wspomnianej Neuroshimie mamy czterech autorów. Przy czym przynajmniej jeden na pewno nie miał mechaniki w rękach. I szczerze, w Wolsungu pierwszej edycji było trzech autorów, więc były trzy raj. Ale z drugiej strony, czy mechanika była pisana przez wszystkich trzech osobników?
To jest też pytanie, nie? Czy była generalnie kwestia tego, że się dogadali ze sobą? Czy każdy pisał osobne części? Czy jeden pisał świat, drugi pisał mechanikę, a trzeci robił reklamę?
Znaczy, w Wolsungu wiem, że autorów głównych jest dwóch. I są to autorzy świata, i mam tutaj na myśli Luska i Garnka, plus właśnie Szczurzasty, który się, z tego co pamiętam, jest autorem mechaniki, tak, pierwszej edycji. Ale pytanie jest tak naprawdę, tak przynajmniej stanowi stopka redakcyjnego, z tego co pamiętam. Ale, no i właśnie, współautorem. Alright. Czyli nie jesteś jedynym autorem mechaniki? Autorem mechaniki był ktoś jeszcze poza tobą? Czekaj, kurwa, wezmę podręczki do... To ja będę się tym...
Zaraz, wszystko wyciągniemy.
Stopka redakcyjna. Tak, jest wpisane mechanika W, Artur Garszniec i Krzysztof Czul. W przypadku mechaniki raj są dwa. Nie ma tutaj trzech raj w przypadku mechaniki. Ale tak naprawdę więcej osób się przyłożyło. No to jest jeszcze zupełnie inna sprawa. Owszem, no teoretycznie mógłbym powiedzieć, że ja też się przyłożyłem jako beta tester. Haha. Ale to gówno, prawda? Anyways. Tak, oczywiście to ma problem. Znaczy, wy jesteście dość różnymi osobami, jeśli chodzi o mechaniki gier, right? Więc macie trochę inne podejście do tego, jak wygląda gra, jak powinna wyglądać gra. Na przykład teraz o tyle fajną sytuacją jest przy drugiej edycji to, że faktycznie Garnek sam pisze mechanikę, aczkolwiek to powoduje też to, że czekamy tą grę, ile czekamy, tak? Bo w tym momencie miała być do końca...
minęło.
Nie, miała być chyba do końca wakacji miała być wersja brulionowa gotowa do druku, jakoś tak?
Tak, miała być, ale coś nie wyszło. Widzę, że teraz napisał, jest więcej niż dwie raj, bo były dyskusje, jakie ma być Wolsung, żeby to oddać. A na przykład Lucek i ja byliśmy na przeciwnym spektrum. No okej.
Okay. Jestem w stanie sobie to wyobrazić. Lucek generalnie był człowiekiem, bo ty też raz lubisz crunchowe mechaniki w jakiś sposób i lubisz, jak one matematyka działa, nie? Tych gier. I to jest faktycznie to jest jedna z tych rzeczy, która u ciebie jest ważna. Natomiast Lucek, z tego co pamiętam, był raczej mechanika, to tylko i wyłącznie jakaś forma zabawy dla mnie, która powoduje, że robię rzeczy i nic więcej. Tak, a wtedy miałem akurat hardkorowego symulacjonizmu. Hardkorowy symulacjonizm i Wolsung. Na szczęście well, chyba no. Ktoś się ładnie stopował.
Dobrze, że ta książka jest taka chuda, nie? Ja.
Państwo na Spotify teraz zobaczą, jak diabeł. Lucek był na proalfheimskim
narratywizmie. Boże święty.
Najlepsze jest to, że rozumiem absolutnie o co chodzi. Tak. Rozumiem intencję autora tego wpisu i tego, co to oznacza. Dobra, mamy tutaj strasznie rozgrzebany ten odcinek i naprawdę tak rozmówiliśmy dużo rzeczy. Ja myślę, że chyba musimy kiedyś po prostu wziąć sobie jeszcze i pogadać o tym trochę więcej.
Tak jest.
Bo to jest naprawdę świetny pomysł. Anyways. I teraz ważne pytanie. Kto w ogóle definiuje rule as intended? Dredu. Kto to definiuje?
Okręgowa Komisja Edukacyjna.
Nie. Rada Poprawnego Grania w RPG. Czyli RPG w RPG.
Tak. Tak, Rada Poprawnego Grania zawsze. Kubani są wszędzie.
Oczywiście nikt tego nie definiuje i nikt tego nie weryfikuje. To jest poza systemem i poza kontrolą. Więc tak naprawdę jak powiecie, że gracie Rule as Intended i...
Anarcho-RPG.
Wy uważacie, że to jest taktycznie rule as intended, to nikt wam nie powie, że jednak tego nie robicie, bo nie jest przy waszym stole i nie wie. Może z tobą się kłócić ewentualnie, czy to rule as intended tak jest faktycznie. I tak samo jak mówisz, że grasz rule as written, też nigdy nie ma tak że powiesz, że grasz rule as written i ktoś ci to zweryfikuje. Tego nikt nie weryfikuje. To nie jest tak, że ktoś to weryfikuje.
Znaczy to jest takie weryfikowanie grania Rules as Written, czy Written, tak, Rules as Intended, to jest podobne bardzo do pytania, lubisz ten zespół, co masz na koszulce, a wymień jakieś trzy piosenki.
Jesteś fanem Dungeons and Dragons? To wymień wszystkie lochy.
To jeszcze raz napisał, że trochę naleciałeś z bitewniaków, gdzie row było bardziej ważne i trochę się zgodzę. No na przykład jakby po prostu przejście do dedeków, które dalej są bitewniakiem, nie? Tylko na mniejszą skalę, bo w sensie grasz pięcioma ludźmi, a nie całą armią, więc to jest jakby... Natomiast to jest dalej bitewniak, nie szukujmy się, nie? Z jakąś otoczką lorową.
Totalnie nie są.
Są. No i będzie odcinek, nie?
W ogóle to, że ktoś wyryskował to, jak ktoś inny gra, to dość orwellowski koncept, pisze Imaginary RPG. Tak, to prawda. Generalnie to jest jedyne potrzebne w momencie tak naprawdę dyskusji, kiedy spotykamy się na, nie wiem, RPGowej rebelii, albo kiedy spotykamy się na innej grupie RPGowej i chcemy porozmawiać o tym, jaka jest mechanika. Powiedzmy to jeszcze raz, Neuroshimy. I żeby móc porozmawiać o mechanice Neuroshimy, musimy rozmawiać o mechanice Neuroshimy tak, jak została ona napisana, bo inaczej to nie ma sensu, bo jeśli ktoś sobie wprowadził domowe zasady i pozmieniał tę grę, to fajnie, bardzo fajnie i bardzo fajnie, że ma pomysł na to, jak ta gra może się jemu podobać, ale przy dyskusji potrzebujemy rozmawiać o tym, co było w podręczniku i to jest jedyne to, czego potrzebuję. Natomiast nie mam zamiaru nigdy weryfikować tego, jak to gra i jak to robi.
Z grami o lekkiej mechanice, w których wymyśla mechanikę na poczekaniu. Nie? Tutaj podejrzewam, że chodzi o gry po kroju Morgbur czy innych OSR-ów, które mają mniej mechanik niż więcej. Jakby imho, tak długo jak zgrywa się z... Jakby po pierwsze wszyscy gracze się zgadzają na tą mechanikę, którą wymyślisz i ona ma sens, tak bardzo w cudzysłowie sens z tym wszystkim, co do tej pory ogrywaliście, czy to, co jest zapisane w podręczniku. To jest rule as intended, nie?
Mm-hmm. Tak, dokładnie. I generalnie dużo OSR-ów opiera się na tym, żeby grać rule as intended, żebyś zrozumiał, że okej, w tej grze rzucasz na przykład, nie wiem, K6, więc jeśli dokładasz sobie nową zasadę, to nie dokładaj zasady, w której rzucasz K20 plus K6. Tak. To bez sensu.
To jest to, że często, nie? Jakby w tych nowych pojawiających się świeżo OSR-ach, mówię o tym zeszłym roku, to pojawia się bardzo często ta informacja, że jak najbardziej, jeżeli brakuje ci jakichś mechanik, to sobie je dopisz i stwórz na nowo, kierując się konkretnymi zasadami, które my już wprowadziliśmy, żeby nie dopisywać tam 100 tysięcy tabelek, czy może nie, tabelki to jasne, ale 100 tysięcy nowych kości, czy jakichś tam innych dziwnych zawijasków, nie? Tutaj jakby, jeżeli testy opierają się na kaszusce, a brakuje ci jakby, nie wiem, masz taki głupi przykład, akrobatyki i atletyki, a brakuje ci, nie wiem, chyba hakowania, no to jakby jeżeli widzisz, że te skille to jest K6 plus 1 i K6 plus 2, no to hakowanie będzie K6 plus 1 albo K6 plus 2 i tyle, nie? Proste. Jakby to nie jest trudne wymyślić nowe sesje.
Tak, tutaj generalnie Szurasty pisze, że głównie to jest chodzi o rulings, not rules, co jest bardzo częstym określeniem pojawiającym się w OSR-ach, czyli na polskie to bardziej orzeczenia niż zasady. Ja nie jestem do końca pewny, czy to tak to wygląda. Generalnie wydaje mi się, rulings not rules to jest tak naprawdę trochę inne spojrzenie na raj, bo intencja tego, jaką tworzysz zasadę na poczekaniu, jest bardzo ważna i to jest ważne, żeby rozumieć, jak mniej więcej intended ten podręcznik był napisany i jaka była intencja tej gry. Jeśli gramy w OSR-a i intencją było stworzenie klonu Dredzekoida, to wiadomo, że tworząc nowe zasady tej gry, nie będziemy go rozbudowywać do poziomu takiego, żeby przestał być tym klonem Dekoida, nie?
No ja. Z drugiej strony, ruling not rules, to też jest generalnie, podejrzewam, takie podejście na zasadzie, gdzie nie do końca jesteś pewien, czy pewna, jak coś powinno zadziałać i dogadujecie się ze sobą, że mój ruling, czy nasz ruling będzie taki konkretnie, że tutaj będziemy grać tak inaczej, bo jest tam to na rękę, albo nie jesteśmy pewni, ale to jest wygodne, czy cokolwiek innego, nie? Trochę raj, trochę nie do końca, trochę tymczasowo. Taki powiew tymczasowości, w sensie zróbmy, ja to widzę tak na zasadzie, zróbmy to teraz, bo nie chcemy się myśleć i szukać tego w podręczniku, więc przyjmijmy, że to się tak robi, a zweryfikujemy to po grze, nie? I przyjmiemy na samej grze jakąś konkretne, stabilne rozwiązanie. W sensie rulings poprzedzają raj, nie? Jakby w takim
kontekście. Stabilne, ale chujowe.
Tak. Stabilne ale chujowe jest lepsze niż niestabilne.
No tak. Chyba, że jest niestabilne, ale nie chujowe. Anyways, tutaj właśnie Schulter pisze, że w miarę wymyślenia zasad w OSR-ze masz więcej ich, więc powinny być spójne na poziomie RAI. I tak, to jest właśnie to, jest to, że RAI w tym wypadku jest tą rzeczą, która gwarantuje ci jakąś spójność tej gry, żebyś sobie jej nie rozjebał, bo możesz dopisać masę mechanik, które są po prostu z dupy i szczapy, nie? Możesz grać, nie wiem, w Morgborga z hakowaniem.
No tak, to się nazywa Cyborg.
Tak, tylko że nie.
No.
O to chodzi, że grasz w Morgborga, a jednak wprowadzasz tam zasady mechaniki i tak dalej, które są absolutnie poza intencją autorów i wydaje mi się, że takie haki, takie zmiany tej gry mogą już bardzo wynikać poza jej RAI, aczkolwiek dalej jesteś taki w miarę zgodnie z intencjami autorów to robić, nie?
No. Mówię, no tak długo jak podejrzewam, że zasady będą pokrywać się z tym, co już istnieje, to dokładanie nowych skilli czy coś takiego to będzie gdzieś tam działaniem w zakresie Rules as Intended. Tak, ja to odczuwam tutaj w tym przypadku, nie? Ale... Mm-hmm.
Tak, też mi się tak wydaje. Jak najbardziej się z tym kompletnie zgadzam. Alright, dobrze. Słuchajcie, drodzy widzowie. My tutaj mamy jeszcze jedną ważną rzecz, którą chciałem poruszyć. Otóż, Dredu, mam na razie takie bardzo ważne pytanie. Czy trzeba znać wszystkie zasady gry, aby zagrać ją zgodnie z zasadami?
Wiesz co? Otóż nie.
Wrong! To zależy.
Tak.
To zależy. Oczywiście zależy od gry. To jest pytanie, które nam zadał Bartek przed odcinkiem. Albo mów Dredu. Go. Sorry, musiałem się wtrącić. Nie mogę się powstrzymać.
Nie, spoko. Bartek zadał pytanie, jak już diabeł powiedział, czy należy znać wszystkie zasady gry, żeby w nią grać. Rules as written. Ja powiem, że nie. Podejrzewam, że wszyscy się ze mną zgodzą. Jak nie, to chętnie podwaguję na ten temat. Natomiast moja perspektywa jest taka, że jest nas przy stole pięcioro i ty znasz zasady, którymi, nie wiem, mówimy o dedekach i dedekoidach. Mm-hmm. Znasz zasady swojej postaci? Super. Znasz jakiś core? Spoko. Nie znasz tego core'a? Jeszcze lepiej, nie? Podejrzewam, że ktoś przy stole zna, ktoś ci inny wytłumaczy, no i generalnie gdzieś tam się to pokryje bardziej lub mniej, nie? Z czasem na pewno się wycyzelują te zasady i znajomość wspólna przy stole. Natomiast jakby, no nie oszukujmy się, jeżeli jest jakiś fit, na przykład jakiś talent czy cokolwiek innego w grze i nikt z was go nie używa, to absolutnie nie musicie wiedzieć, jak on działa, nie? I to jest przykład, że tak naprawdę nie trzeba znać wszystkich zasad, żeby grać Rules as Written. Tak samo, nie wiem, gracie w gry, gdzie macie walkę statkami powietrznymi albo oblężenia, i mają swoją osobną mechanikę, ale wy tego nie robicie, guess what? Dalej możecie grać Rules as Written, tylko po prostu nie robicie oblężeń, nie? W sensie...
Tak. Natomiast oczywiście tutaj to zdanie jednak ma problem, kiedy gramy w małe gry. W małe, indykowe gry, które mechanika jest tak naprawdę jak tyle, co kod napłakał. I w wielu wypadkach małe gry, zwłaszcza te na Apocalypse World i podobnych rzeczach, wymagają od ciebie znania całej mechaniki, żebyś zagrał tą grę dobrze, bo inaczej się po prostu wypierdoli. Musisz znać wszystkie ruchy, wszystkie możliwości, bo to jest ważne. To jest ważne w tej grze, jakie są wszystkie podstawowe ruchy. Może ewentualnie nie wiem, jakiś tam ruchu, którego nie ma w tej grze, bo nikt nie ma go na karcie, ale wszystkie gry, które w tym momencie są na stole, tak, musisz znać. I generalnie rzecz biorąc, w przypadku małej gry wydaje mi się, żeby zagrać w nią Rule as Written, musisz znać całą mechanikę gry.
Tak jest.
Tak, i tutaj zawsze pisze, gry, które mają usukrowane ruchy, wymuszają znajomość. Yep.
Tak, tak. Tutaj przykład gliny czy innych Powered by the Apocalypse na przykład.
Tak, ale to jest oczywiście jak najbardziej na tyle fajne, że te gry zwykle są na tyle małe, że nie ma problemu.
Tak, albo bardzo domyślne, nie? Albo często jest tak, że znaczy to też jest taka zależność, że te gry są na tyle proste, że jeżeli jedna osoba wie, co ma robić, przypuśćmy, że mistrz gry wie, co się dzieje przy stole, bo przeczytał ten podręcznik, to jest w stanie wyciągnąć z hasła gracza, z deklaracji zasadę, nie? I wytłumaczyć mu, co ma zrobić dalej. Albo pokazać ją w podręczniku po prostu i na bieżąco się nauczyć, więc też jakby nie trzeba ich znać, bo można ją poznać w momencie, nie? Jakby, o, gdzie takie rzeczy. No ale to są takie.
I szczur pisze, i dlatego właśnie nie jest fanem prowadzenia jednostrzałów na PBT i Fade in the Dark. Boże, Fade in the Dark to jest... Blades in the Dark chyba chodziło mi, a Forge in the Dark to jest... O Boże, jakie to było trudne. Forge in the Dark. Tak.
Spoko, jest późno, jest piątek.
U mnie nie jest późno.
A, u mnie jest.
Dobra. Ej, słuchajcie, ale to oznacza, że faktycznie, skoro jest późno u Dreda, on będzie jeszcze musiał poprowadzić sobie sesję, czy zagrać sesję,
na którą
czekają jego widzowie. Ja tutaj mogę już zaprosić Bartka, żeby powoli odpalił swój kanał, a my będziemy
już
powoli...
Odpalone.
Już jest odpalony? Już jest odpalony? Och, ładnie, ładnie. Dobrze, takim proszę Państwa, drodzy widzowie, dziękujemy za obecność na dzisiejszym odcinku. Ja jestem Diabeł.
A ja jestem Dredu.
A wysłuchaliście podcastu RPGatka.
Dobranoc.
Dobranoc.